Po tych wydarzeniach Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do niego: Abrahamie. A gdy on odpowiedział: oto jestem, powiedział: weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jakie ci wskażę. Myślę, że wszyscy doskonale znamy ten fragment z 22 rozdziału Księgi Rodzaju. Fragment mówiący o tym, jak Abraham ma złożyć swojego umiłowanego syna w ofierze. Ale jest jakaś niezwykła paralela, analogia między ofiarą z Izaaka, a ofiarą Jezusa. Kiedy Abraham prowadzi Izaaka na miejsce, w którym ma go złożyć, jest tam osiołek, tak jak Chrystus wjechał do Jerozolimy na osiołku. Idzie razem z nimi dwoje sług, tak jak Chrystus na wzgórze Golgoty był prowadzony wraz z dwoma towarzyszami, dobrym i złym łotrem, którzy mieli tam razem z Chrystusem umrzeć na krzyżu. Izaak, jak mówi o nim Księga Rodzaju, jest umiłowanym i jedynym synem Abrahama. Tak jak Chrystus jest jedynym i umiłowanym synem swojego Ojca. Izaak ma zostać złożony w ofierze na wzgórzu Moria, a Golgota leży w paśmie Moria, też w Jerozolimie. Izaak sam niesie na swoich plecach drewno na ołtarz, gdzie ma być złożony w ofierze, tak jak Chrystus niósł drzewo krzyża na swoich plecach. Jest tylko jedna różnica między nimi. Izaaka Bóg oszczędził. Jezus umarł. Umarł także za Izaaka. Został złożony w ofierze jak baranek. Bo kiedy Izaak pyta swojego ojca: mamy wszystko, co jest potrzebne do złożenia ofiary, brakuje tylko baranka, to wtedy Abraham mu powiedział: mój synu, Bóg sam znajdzie sobie baranka na całopalną ofiarę. Ale tekst hebrajski pozwala na jeszcze inne tłumaczenie. Wtedy nie było interpunkcji. Tekst był pisany razem. I możemy ten sam tekst przetłumaczyć w taki sposób: mój synu, Bóg sam, baranek, złoży siebie w całopalnej ofierze. Tak jakby Abraham przeczuwał, że Bóg sam złoży swojego syna w ofierze i Izaak nie będzie musiał zginąć. Ale jak przyjrzymy się tej scenie dokładnie, jeżeli chcemy faktycznie tę paralelę pociągnąć do końca, to wiemy doskonale, że Chrystus sam się ofiarował za zbawienie świata. Owszem, był posłuszny woli Ojca, ale uczynił to w pełnej wolności. To była Jego własna decyzja. Nie był do tego w żaden sposób przymuszony. A kiedy popatrzymy na tę scenę, to wydaje się, że Izaak tu nie miał nic do mówienia. Że został zaprowadzony przez Ojca i złożony w ofierze. Dlatego chciałbym wam zaproponować, żebyśmy spojrzeli na tą scenę może trochę inaczej, niż zazwyczaj to zwykliśmy czynić. I spróbowali na nią spojrzeć w perspektywie komentarzy rabinów żydowskich, tak jak oni ją odczytują. Oczywiście oni nie snują paraleli między Izaakiem a Chrystusem, ale pokazują tę scenę w znacznie innym świetle. Jak dla mnie osobiście, znacznie głębszym i pozwalającym uchwycić, o co tak naprawdę chodziło. A klucz do zrozumienia tej sceny leży w takich dwóch niewinnie brzmiących hebrajskich słowach, które praktycznie w żadnym polskim tłumaczeniu nie zostały uwzględnione, jakby tłumacze o nich zapomnieli. Kiedy na początku tego 22 rozdziału Księgi Rodzaju Bóg zwraca się do Abrahama, to mówi mu: weź swojego syna i idź na wzgórze Moria i złóż go w ofierze. Ale tam jest jeszcze to wyrażenie lech lecha, które znaczy idź dla siebie. Lech lecha. Idź dla siebie złożyć swojego syna w ofierze. I ta perspektywa każe zupełnie inaczej spojrzeć na ten tekst. Bo to nie Pan Bóg potrzebował tej ofiary. To nie Izaak miał być złożony w ofierze. To było coś, co potrzebował Abraham, żeby stać się sobą, żeby dojrzeć, żeby stać się dojrzałym ojcem, dojrzałym rodzicem. Ta ofiara była potrzebna jemu. Dlaczego? Rabini żydowscy mówią, że kiedy urodził się Izaak, wymarzony, upragniony syn, na którego czekał całe życie, aż do setnych urodzin, to powinien złożyć Panu Bogu ofiarę dziękczynną. A Abraham nie składa takiej ofiary. Nic Księga Rodzaju nie mówi o tym, żeby Abraham podziękował Panu Bogu za ten upragniony dar. Tyle lat modlił się o syna. Tyle lat był posłuszny Panu Bogu. Ale kiedy otrzymał w końcu ten dar, to jakby już Pan Bóg nie był potrzebny. To już nie znalazł w sobie postawy dziękczynienia. Jeden z rabinów żydowskich, główny rabin Londynu, Jonathan Sacks, tłumaczy ten tekst jeszcze głębiej. I mówi, że zgodnie ze starożytnym prawem, które panowało wtedy, przypominam, że to są jeszcze czasy przed dekalogiem, przed zawarciem przymierza z Mojżeszem, a więc przepisy prawa jeszcze nie obowiązują. Zgodnie z takim prawem i zwyczajem dziecko należało do swojego ojca. Dziecko było własnością swoich rodziców. I taką też postawę ma Abraham wobec swojego syna. Traktuje go jako swoją własność, przepraszam za wyrażenie, ale produkt swojej własnej działalności. Abraham już zapomniał, że Izaak jest darem od Boga. Abraham już zapomniał o tym, że to jest owoc przymierza, który Bóg z nim zawarł. Nigdy was to nie zdziwiło, że Abraham w żaden sposób nie polemizuje z Panem Bogiem? Że on w żaden sposób się nie kłóci z Panem Bogiem o tego syna? Kiedy Bóg chciał zniszczyć Sodomę, to Abraham z nim pertraktował. A może 50 się tam ostanie? A co zrobisz, jak będzie 40 sprawiedliwych? A co zrobisz, jak będzie 20, 10? Kłóci się z Panem Bogiem o Sodomę. A kiedy ma zginąć jego syn? Bez słowa komentarza. Bierze swojego syna i bierze go i składa w ofierze. Bo traktuje go jako swoją własność. Do tego stopnia, że w starożytności ofiary z dzieci były czymś normalnym. Nas dzisiaj to bulwersuje. Dla starożytności to nie było nic bulwersującego. Kiedy starożytni czytają ten tekst, że Abraham ma złożyć swojego syna w ofierze, to nie jest to dla nich gorszące albo bulwersujące. Taki był zwyczaj, że dziecko składano w ofierze, na przykład bożkowi Baalowi. Nowonarodzone dziecko trzeba było zakopać u progu własnego domu, jako znak błogosławieństwa. Nas to naprawdę dzisiaj gorszy i przeraża. Ich wtedy to tak nie gorszyło. Dlatego, że jak ktoś myśli, że to jest moja własność, że jak traktuje swoje dziecko trochę jak rzecz, to nie ma aż takiego problemu. Abraham w żaden sposób nie polemizuje z Panem Bogiem. Nie walczy o swojego syna. Bierze to wymarzone, upragnione dziecko i ma je złożyć w ofierze. Dlaczego Bóg chce tej ofiary? Dlaczego Bóg o tą ofiarę prosi? Bo i to był jedyny sposób, żeby pokazać Abrahamowi: Twój syn nie jest Twoją własnością. Masz go złożyć w ofierze. To znaczy oddać mi go, bo on jest mój. To dziecko należy do mnie. To jest mój syn. Owszem, jesteś jego ojcem, ale nie jego właścicielem. Nie ty będziesz decydował o jego życiu. Nie ty będziesz decydował o jego przyszłości. On sam będzie wybierał. On sam będzie stanowił o swoim życiu w relacji ze mną. To ze mną ma gadać, kim będzie. To ja mam decydować o jego życiu. On ma pełnić moją wolę, a nie twoją. I dlatego ten Abraham, który był przekonany, że może zabić swoje dziecko, że może go złożyć w ofierze, Bóg w ostatniej chwili zatrzymuje jego rękę i wyrywa mu Izaaka z jego rąk. I daje mu baranka i mówi mu: nie złożysz Izaaka w ofierze. On nie jest twoją własnością. Chcesz być dojrzałym ojcem? Chcesz być dojrzałym rodzicem? To wypuść swoje dziecko z własnych rąk. Nie krępuj go swoją miłością. Nie krępuj jego przyszłości swoimi planami, swoimi marzeniami. Nie ty o tym będziesz decydował. To nie twoje decyzje mają stanowić o tym, kim będzie. Myślę, że to jest doskonała lekcja dla wszystkich was, którzy jesteście rodzicami. Niesamowicie dużo nieszczęść jest dlatego, że rodzice nie potrafią wypuścić swojego dziecka z własnych rąk. Nie potrafią mu dać przestrzeni wolności. Krępują go miłością. Jasne, że nie robicie tego celowo. Myślicie, że dajecie wszystko, co najpiękniejsze swoim dzieciom. Ale summa summarum, bardzo często cała seria nieszczęść w rodzinach jest z tego powodu, że rodzice nie wypuścili swoich dzieci z własnych rąk i niejako traktują je jako swoją własność. Ja patrzyłem w seminarium na wiele takich historii moich kolegów, którzy do seminarium przyszli tylko i wyłącznie z powołaniem swojej mamy, bo własnego nigdy od Pana Boga nie otrzymali. Ale mama miała takie marzenie i od dzieciństwa wychowywała swojego syna, żeby został księdzem. A kiedy on po 3-4 latach formacji w pełnej wolności podjął decyzję, że opuszcza seminarium, bo nie tego od niego chce Pan Bóg, to mam takich kolegów, których rodzice nie przyjęli do domu. Nie pozwolili im wrócić, bo pomysł był inny. Marzenie było inne. Ale to nie dotyczy tylko seminarium. To dotyczy każdej innej sytuacji. To dotyczy tak samo związków małżeńskich. Jak rodzice krępują miłością swoje dzieci. Pomyślcie o tym, jak bardzo oczekiwaliście, że wasze dzieci będą spełniać wasze marzenia. Że mieliście dla nich przygotowany pomysł na ich przyszłość. Że od dzieciństwa te dzieci przeróżne kursy, szkolenia, angielski, francuski, niemiecki, gimnastyka, piłka nożna, informatyka i co jeszcze. Jasne, że to jest z miłości dla ich przyszłości. Ale oni mieli czas na dzieciństwo? Czy ich decyzja o pójściu na studia to była ich decyzja? Czy mieli z góry zaprogramowane, gdzie mają być, co mają robić? Czy jak szukali sobie kandydata na męża albo żonę, to była ich decyzja? Czy byli tak przerażeni o tym, co ty, drogi tato, pomyślisz, że pierwsze to pytali ciebie, co sądzisz o tej kandydatce albo o tym kandydacie? I to była twoja decyzja, a nie ich. Na ile daliście dzieciom przestrzeń wolności? Na ile zgodziliście się wypuścić swoje dzieci z własnych rąk? To jest strasznie trudne. Ale wy macie dzieci wychowywać. A wychowanie zawsze oznacza wyjście z domu. Wy macie dzieci wychować nie dla siebie. Dla kogoś innego. Nade wszystko dla Pana Boga. To znaczy Pan Bóg będzie decydował o tym. Pan Bóg będzie dawał powołanie. A ta osoba ma mieć przestrzeń wolności, żeby ją rozeznać. Żeby rozeznać, czego Bóg od niego chce. Żeby za tym głosem pójść. I tylko za tym. To jest strasznie trudne. Ale tu się decyduje rodzicielstwo. Tu się dojrzewa jako ojciec i jako matka. Syn ma 40 lat, ale jeszcze nie opuścił domu rodzinnego. Jeszcze cały czas mama się nim zajmuje. Dziecko ma 30 parę lat, albo 40, 50, trójkę swoich własnych dzieci, a mama dzwoni i pyta, czy złożyłeś już życzenia swojej cioci, pamiętasz o tym? Albo czy zadzwoniłeś do taty, bo on ma imieniny? Czy założyłeś czapkę, bo jest zima? Wypuść ze swojej ręki dorosłe dziecko. Sam będzie o tym decydował, czy chce założyć czapkę, czy nie. Myślę, że doskonale to znacie. Ze swoich własnych domów i popełniacie ten sam błąd. Tak to trochę działa. Bo nam naprawdę trudno jest wypuścić z ręki kogoś, kto jest nam najbliższy. Kogo najbardziej kochamy. Ale jeżeli tego nie zrobicie, to i wy nie będziecie w pełni dojrzali, w pełni szczęśliwi w swoim rodzicielstwie. I prawdopodobnie wasze dziecko tego nie będzie mogło osiągnąć. Bóg musiał Abrahamowi wyrwać Izaaka z jego rąk. Musiał posłużyć się tak drastyczną metodą złożenia go w ofierze, bo inaczej do Abrahama by to nie dotarło. A jak podkreślają rabini żydowscy, najpiękniejsze w tym opowiadaniu jest to, że decyzja o oddaniu swojego życia Bogu to była decyzja samego Izaaka, a nie Abrahama. Tradycja żydowska podkreśla, że Izaak w tym momencie miał 37 lat, a to oznacza, że jego ojciec miał 137 lat. Kto w tym wieku miał coś do powiedzenia? 37-letni mężczyzna czy 137-letni dziadek? Kto tu kogo mógł związać i położyć na ołtarzu i złożyć w ofierze? Myślicie, że Izaak by się tak pozwolił po prostu poprowadzić? Chodź, syneczku, właśnie planuję cię zabić. Mając 37 lat, dorosły mężczyzna. Wiesz co, połóż się na tym ołtarzu. Wiesz, to jest taki ołtarz ofiarny, ale tak w gruncie rzeczy to nie ołtarz ofiarny i tak naprawdę to ja cię nie chcę zabić, a ten nóż to tak przez przypadek nad tobą. Musielibyśmy obrócić tę scenę naprawdę w komedię. To jest dorosły mężczyzna, dorosły facet. Ale on sam mówi Panu Bogu, oddam ci, poświęcę ci swoje życie. Jestem na to gotowy. I dlatego tradycja żydowska nazywa ten tekst opowiadaniem o Akeda, co znaczy po polsku opowiadaniem o skrępowaniu Izaaka. Bo jak mówi jeden z midraszów żydowskich, Izaak miał prosić swojego ojca, zwiąż mnie, skrępuj mnie, abym nie wyrywał się pełnieniu woli Bożej. Ta scena uwolniła, ta sytuacja, ta próba uwolniła ich w relacji rodzicielskiej. Abraham dojrzał jako ojciec. Izaak dojrzał jako syn. On miał 37 lat i jeszcze nie żył. Jeszcze nie opuścił swojego domu. Jeszcze nie założył rodziny. Dla tradycji żydowskiej to jest nienormalny wiek. On był tak skrępowany miłością swoich rodziców, swojego ojca, że nie miał prawa żyć naprawdę. Bóg musiał jednego i drugiego od siebie uwolnić. I dlatego mogli zacząć żyć. I ta scena kończy się tym, ostatnie wersety mówią, i Abraham wrócił do domu. Wyszli razem. Do domu wrócił tylko ojciec, bo syn zaczął żyć swoim własnym życiem. Bo syn stał się kimś. Bo syn zaczął myśleć o tym, co zrobić, żeby być szczęśliwy. Czego ode mnie chce Pan Bóg? Jak mam żyć naprawdę? Nie bójcie się wypuścić swoich dzieci, nawet jeżeli popełniają błędy. mają do tego prawo. Macie im dać przestrzeń wolności. Odejdą od Pana Boga? Mają do tego prawo. Boli was to? Wiem o tym. Ale mają do tego prawo. Skoro Bóg im pozwolił od siebie odejść, to tym bardziej wy musicie. Dla mnie zadziwiająca jest scena, 6 rozdział Ewangelii świętego Jana. Zaczyna się od tego, że tłumy przyszły słuchać Jezusa. A kiedy Jezus powiedział swoją mowę eucharystyczną, fragment się kończy zdaniem: wszyscy od Niego odeszli. Wszyscy od Niego odeszli. I pozwolił im na to. Nie pobiegł za nimi. Nie zaczął ich prosić. Nie przekonywał. Nie powiedział, że ja złagodzę trochę wymagania. Tylko zostańcie. Dał im przestrzeń wolności. Możesz odejść. Nawet jak wam się nie będzie podobał kandydat albo kandydatka na żonę czy kandydat na męża. Nie wam się ma podobać. To wasze dziecko ma być zakochane, nie wy. Wy mieliście swoją szansę na zakochanie i rozwijanie swojego małżeństwa. Teraz dajcie tą szansę swoim dzieciom. Powie wam syn, że chce iść do seminarium? Nie musicie dawać żadnej opinii. Ta opinia nie od was ma zależeć. Czasami mnie ludzie pytają, co myśleli, co powiedzieli moi rodzice, jak dowiedzieli się, że idę do seminarium. Oczywiście zasadniczo mówię, że się ucieszyli, bo taka była prawda. Ale często mówię, a co to ma do rzeczy? Jakie to ma znaczenie? To nie jest ich sprawa. Oni w tym naprawdę nie mają nic do gadania. Czy im się to podoba, czy im się to nie podoba. Wiem, że to może brzmi tak strasznie wobec rodziców. Może to tam się wydaje, że to jest niewdzięczność wobec nich. Nie. Wdzięczność i miłość nie polega na tym, że w kluczowych decyzjach swojego życia będę kierował się tylko ich zdaniem. Kiedy usłyszałem, że Bóg chce, żebym został księdzem, to w tym dialogu rozmawialiśmy tylko ja i on. A moi rodzice, i tu była ich cała miłość rodzicielska, dali mi pełną przestrzeń wolności. Oczywiście wyrażali swoją radość, wyrażali swoje wsparcie. Miałem i odczuwałem. Ale nigdy w żaden sposób nie wywarli na mnie presji ani w jednym, ani w drugim kierunku. Zawsze wiedziałem, że mogę wrócić do domu. W każdym momencie. Jeżeli tak rozeznam, jeżeli tego będzie chciał Pan Bóg. Dlatego w dniu swoich prymicji oczywiście chciałem im za wszystko podziękować, ale podziękowałem im tylko za to jedno. Za to, że dali mi przestrzeń wolności. I ofiarowałem mojej mamie 25 róż. 19 jednego koloru i 6 drugiego. Jako symbol tego, że przez 19 lat mnie wychowywali. Ale 6 ostatnich lat, 6 lat seminarium, to już była moja relacja z Bogiem. I moja decyzja, i moje życie. I oni mi dali na to wolność. Wypuśćcie swoje dzieci z rąk. Tylko wtedy będą szczęśliwe. Ale ta scena jeszcze jednej rzeczy nas uczy. Że może być coś innego. To nie tylko dzieci mogą być tym, co nas zniewala i nie pozwala nam żyć naprawdę. Może jest coś w twoim życiu, do czego jesteś tak przywiązany, w czym jesteś tak zakochany, w co jesteś tak zapatrzony, że przez to nie możesz żyć naprawdę. Jakiś nałóg, alkohol, papierosy. I nie wyobrażasz sobie, żeby mógł tego nie być. Może praca, która jest znacznie ważniejsza od domu, rodziny. Może jakaś toksyczna relacja. Wiesz, że tego nie powinieneś, ale jakoś tak fajnie. I nie masz wolności w decydowaniu. to jest czas, żeby złożyć ofiarę ze swojego własnego Izaaka. I tego Bóg od ciebie wymaga w tym wielkim poście. Jeżeli nie złożysz takiej ofiary, to nie doświadczysz Paschy. Nie doświadczysz Wielkanocy i pełni życia. Abraham do domu wrócił sam. Pytanie, czy ty dzisiaj wrócisz sam? Czy z tym, co masz zniewolone? Z tym, co cię zniewala? Co nie pozwala ci żyć twoim prawdziwym życiem? Życzę wam, żebyście wrócili sami. Nie bójcie się o Izaaka. Bóg się nim zaopiekuje i da mu szczęśliwe życie. To on jest ojcem. Wy mu tylko pomagacie.